seks, czyli nie bądźmy dziećmi. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz, ksiądz katolicki, doktor teologii pastoralnej, rekolekcjonista, kaznodzieja, duszpasterz parlamentarzystów polskich, autor książek o tematyce religijnej. Wykład poświęcony problemom narzeczeństwa i małżeństwa.
Proszę Państwa, więc tak, w tamtej sali to była kronika filmowa, a tak naprawdę zacznie się teraz, ale żeby oni nie usłyszeli. Nie, dziękuję, że poczekaliście, wszystko przebiegło sprawnie, w sumie na lepsze wyszło. Pan Bóg ma pomysły, no. Pan Bóg ma pomysły, organizatorzy nie mieli takiego pomysłu i nagle musieli na niego wpaść. Więc tak, temat, proszę Państwa, seks, czyli nie bądźmy dziećmi. W zasadzie można go interpretować dwojako. Znaczy nie bądźmy dziećmi, wiadomo o co chodzi, pełna miłość i tak dalej. Albo nie bądźmy dziećmi w seksie i nie róbmy głupstw. Zaraz się okaże, za jaką opcją się tu opowiem. I proszę mi wierzyć, że ja próbowałem wymóc na organizatorach, że jak do mnie zadzwonili, zapraszamy księdza na uniwersytet, oczywiście tak, jaki temat? No oczywiście o seksie. Ja mówię, a może coś powiem o Panu Bogu, co? O, ksiądz, o Panu Bogu, że to wypada. Więc powiedziałem o tym, że jutro przyjedzie pan Pulikowski, który na pewno coś powie ładnego o Panu Bogu, pobożnego, a ja powiem o seksie, prawda, taki porządek świata. Przypomina mi się tutaj historia sprzed wojny. Ja naprawdę się nieźle trzymam. Nie, ale tę historię sprzed wojny wyczytałem w książce. Kiedyś było poświęcenie czegoś, nie pamiętam, fabryki i był minister, był biskup, jeszcze jakaś oficjele i ksiądz biskup miał poświęcić właśnie tą fabrykę i zanurzył kropidło w wodzie święconej i podał, wiecie, tak się podaje, żeby ktoś sobie dotknął i się przeżegnał, nie kropi się już tych najbliżej stojących, i podał panu ministrowi to kropidło z wodą święconą, a minister w tym momencie był odwrócony i odwrócił się, widzi, a biskup stoi, trzyma kropidło. Więc pan minister wziął kropidło od biskupa, poświęcił tą fabrykę, oddał biskupowi. Także pan Pulikowski jutro coś pewnie pobożnie powie, a my bierzmy się za fizjologię, znaczy za sprawę miłości i seksu. Proszę Państwa, byłem na uniwersytecie, jak mi tu organizatorzy przypomnieli, półtora roku temu i w zasadzie kłopot mój polega na tym, że przez półtora roku nauka co do seksu Kościoła się nie zmieniła. Jest mniej więcej taka sama. Dlatego ja w zasadzie powiem, no rób ta tak dalej, powiem, trzymaj ta się, nieco chce ta. I moglibyśmy zakończyć, no ale skoro jest tak miłe audytorium, to może coś więcej. Bo to jest bardzo uciążliwe, kiedy ciągle się ma zadany ten sam temat. Kiedyś jeden z księży proboszczów otrzymywał ankietę co roku z kurii do wypełnienia na parafii i były ciągle te same pytania. On dzielnie odpowiadał na te pytania, aż w końcu się któregoś roku zdenerwował i pytanie pierwsze było, jaka jest odległość z kościoła do cmentarza, więc odpisał taka sama jak w zeszłym roku. Czy są w kościele jakieś zabytki? Odpowiedział tak, ja jestem zabytkiem. I czy ma ksiądz w parafii jakieś dzieła sztuki? No moim dziełem sztuki jest mój wikariusz, mówi. Tak odpisał. No spróbujemy tak. No ale ja się domyślam, proszę Państwa, dlaczego ten temat, no... Tam to nawet było widać na auli, dlaczego temat seksu, bo przecież oni tak byli ściśnięci do siebie, że to trudno na inny temat było mówić. Chłopaki mi dawali znaki, nie, ksiądz nie kończy. Ja powiedziałem, żeby sobie zostali przemyśleli. Otóż pamiętam wrażenia pewnej dziewczyny, która opowiadała mi, że przyjechała gdzieś tam z Ostródy, Morąga, mniejsza z tym, do Warszawy na studia. I wyszła z akademika pierwszy wieczór i mówi, proszę księdza, że tam neony, że samochody. Ale ja byłam totalnie anonimowa. U mnie w miasteczku, gdybym wyszła, zaraz by było, jak tam mama się czuje. O, witaj Ewa, dokąd idziesz? I tu poczułam, że po raz pierwszy w życiu mam takie możliwości, taki potencjał, że mogę iść tam, mogę zapalić papierosa, mogę pójść do lokalu, zamówić sobie piwo i nikt się nawet na mnie za bardzo nie spojrzy. Ta wolność, no właśnie, kiedy dodamy uniwersytet, studenci, wolność... To zaraz blisko jest tej erotyki, tym bardziej, że cały świat ją w tej chwili bardzo propaguje. Proszę zwrócić uwagę, pożądliwość między mężczyznami a kobietami istniała zawsze i będzie istnieć do końca świata. I teraz próbuje się tą wielką energię interpłciową wykorzystać na przykład w handlu. Proszę zwrócić uwagę, jeśli jest salon samochodowy, to zaraz na maskach samochodów siedzą tak zwane kociaki różnej maści. Czyli facet, jeśli kupisz ten samochód, to wejdziesz w świat, wiesz kogo, zobacz. To już by... tak jest naprawdę w wielu tych różnych historiach. Facet goli się i zaraz podchodzi jedna pani i robi... Czyli jeśli się ogolisz, to nie to, że ty zdobędziesz to żilet. Ty zdobędziesz tą damę. To jest wszystko komunikat dla facetów. Wszędzie musi być ładna pani. Kalendarz PZU czy tam czegoś, jeśli wykupisz polisę, no to oczywiście w podtekście jako dyscyplina dodatkowa czeka cię taka niewiasta. To jest wszędzie to męskość liczona jako zdobywanie kobiety. Tak jest w świecie to przedstawione. Od strony kobiet, jeśli nie mam mena, no to ja niewiele znaczę. Co jest oczywiście wielkim, wielkim kłamstwem. I stąd już jest tylko blisko do definicji wolności. Jeśli wolność, jeśli seks, to robię co chcę. No to słynne róbca co chce ta naszego proroka narodowego. Kiedyś ksiądz Dziewiecki z Radomia bardzo ładnie i obrazowo rozprawił się z koncepcją, że wolny to jest taki, robi to co chce. Czyli jeśli wolny to jest taki, który robi to co chce, to najbardziej wolnymi na świecie byłyby trzy osoby, znaczy trzy grupy ludzi. Niemowlaki. Robią co chcą. W środku przyjęcia, jak mu się pryknie, to nie ma zmiłości. O drugiej w nocy, jak włączy syrenę alarmową, to mama może mówić, że pan docent za ścianą pewnie pisze do habilitacji. Nic wy, jak mu sika, jak tatusiowi chce palec w oko włożyć, wkłada. Niemowlaki robią to, co chcą. Druga grupa to są osoby psychicznie chore, upośledzeni. Oni robią to, co mają ochotę. Kiedyś z moim przyjacielem byłem w domu opieki społecznej dla chłopców upośledzonych. Przyszedł taki chłopaczek z zespołem Downa, pełna kultura, do mojego przyjaciela mówi: bardzo pana przepraszam, że się ośmielam. Ewentualnie, jeśli pan się nie obrazi, to zadałbym pewne pytanie, mianowicie, kiedy pan umrze? Mój znajomy mówi: no nie przewiduję raczej w pierwszym kwartale, bo jeśli pan umrze, to ja pana okulary wezmę, bo on nosił okulary. Otóż siostra nam wytłumacza, że on uwielbia chodzić w okularach i bardzo kulturalnie pyta się, kiedy pan umrze. Proszę zwrócić uwagę na wolność tego człowieka. Jestem przekonany, że nie jeden z was, drogie panie, panowie, miałby ochotę zapytać swojego promotora, kiedy pan zamierza umrzeć. Może przed najbliższą sesją, ale oczywiście nikt tego pytania nie zada. I teraz, proszę państwa, trzecia grupa ludzi, jeśli by wolność oznaczała robię co chcę, to są zbrodniarze. W sensie oczywiście troszeczkę naciągnę. Zbrodniarz jak chce, to zastrzeli, zbrodniarz uderzy, zbrodniarz zabierze, nakłami. On zgwałci, robi to, na co ma ochotę. I teraz pan ksiądz Dziewiecki, przepraszam, wyciąga rewelacyjny wniosek, czyli uosobieniem wolności na świecie byłby niemowlak psychicznie chory recydywista. Jeśli ktoś z państwa ma taką wizję wolności, że jeśli mam na coś ochotę. A teraz już przykład, który ja wymyśliłem. Kochani, jest to nieprawdopodobne, ale mam nadzieję, że też dojdziecie do wniosku, że obrazowe. Gdybyśmy chcieli uwięzić w mieście dzisiaj wszystkich mieszkańców Warszawy, te 1,5 miliona ludzi, to co zrobić, żeby nie mogli wyjechać? No to jakieś tam kopać rowy w Jankach, w wylotówce na Gdańsk, na Poznań. No to coś by to dało, no ludzie by nie wyjechali, ale jechaliby może polami. Ale proszę państwa, jest jeszcze jeden sposób, żeby uwięzić dzisiaj jednym naciśnięciem guzika. Bez kopania rowów, bez zasiek, żeby uwięzić wszystkich w mieście. W centralnej dyżurce ruchu miasta stołecznego Warszawy włączyć wszystkie światła na zielone. Nikt nie wyjedzie z Warszawy. Państwo wiecie, co by się... Nikt z was, gdyby tutaj na skrzyżowaniu jednym, drugim, trzecim wszystkie światła były zielone, nikt z was by nie dojechał dzisiaj do domu. Na piechotkę. Co robi szatan? Szatan chce nas zablokować. Żebyśmy w rodzinach się zakorkowali. Żebyś nie mógł rozmawiać z ojcem, z bratem. Żebyś był sam, żebyś żył w jakiejś depresji, smutku. Jak to ich wszystkich zablokować? Wiem. Włączę im wszystkim zielone światło. Chcesz z tym, rób z tym. A zmieniasz partnera, zmienię partnera. Najważniejsze to wolność, tolerancja i tak jest, prawda, pełna otwartość. I zobaczcie, jak się ludzie korkują. 5 milionów Polaków, teraz mówi się o 7. Nadaje się do psychologa, niektórzy do psychiatrii. Ludzie się boją żyć. W pismach dla biznesmenów pojawiają się rubryki wróżka. Ludzie nie wiedzą, którędy iść. Są zakorkowani. Wróżka, new age, ale masz świetny talizman. Załatw mi taki na sesję, to może poznaję egzaminy, bo ja się potwornie boję. Otóż to jest absurd tej sytuacji, że prawdziwa wolność, zwróćcie uwagę, lekarze mówią wyraźnie, Polki, był taki raport w jednej z gazet, mają kłopoty z rodzeniem dzieci. To się wiąże ze sprawami duchowymi. to się wiąże, bezpłodność staje się poważnym problemem. A przecież niby wszystko wolno, niby się w seksie wielu ludzi wprawia już od młodzieńczych lat. Nie urodzą się twoje dzieci. Nie urodzą się twoje dzieci, bo wiecie, że na akt i seksualny, i na akt zapłodnienia bardzo duży wpływ ma duchowość człowieka. Kobieta musi być rozluźniona, kobieta musi być pełna swobody. To jest właśnie to zadanie, ściągnę tu z pana Polikowskiego, na szczęście to jestem tu przed nim, on przyjedzie jutro. Ale to on kiedyś opowiadał, jak, na czym polega seks i rola mężczyzny w akcie pożycia małżeńskiego, kiedy mąż z żoną byli gdzieś w hotelu na 11 piętrze, prawda? I ona mówi do niego, już się zaczyna gra wstępna, ona mówi, słuchaj, zasłoń okna. On mówi, głupia jesteś, przecież to jest 11 piętro, nikt nas nie podejrzy. Zasłoń okna, ja potrzebuję nastroju. A to tego w kinie nie było. To jest rola mężczyzny. Proszę Państwa, mężczyźni nieraz ganiają swoje żony po ginekologach, po seksuologach. Mistrzu, daj swojej żonie poczucie bezpieczeństwa. Ty z nią współżyjesz, a ona myśli jutro o malarzach, którzy mają przyjść, o samochodzie, który trzeba odebrać, o dzieciach, bo facet o tym w ogóle nie myśli. I potem mówi, wiesz, chłodna jesteś. Chłodna jesteś. Otóż poczucie bezpieczeństwa, czyli wracam do punktu wyjścia. My musimy uniknąć ślepej uliczki, a to będzie wymagało zielone i czerwone. Będą zielone, będą czerwone światła. Będzie linia przerywana i linia ciągła. I będzie stał pan z radarem i się zatrzymać, za ostro pojedziesz. Jeśli ktoś by z nas wjedzie w ślepą uliczkę, no to choćby nie wiem jak jechał, to nie przejedzie tej ślepej uliczki. Będzie musiał cofnąć. Mamy tutaj piękny przykład ślepej uliczki w Biblii. Historia o marnotrawnym synu. On powiedział właśnie to. Biorę, bo chcę. Ojcze, to jest mój majątek, to jest moja część, dawaj mi ją, bo ja mam do tego prawo. Przepraszam, wy też możecie powiedzieć w sensie niemoralnym, jeśli jesteście chrześcijanami, tylko w sensie technicznym. Ja chcę współżyć, to jest moja dziewczyna, to jest moje ciało, ona też ma swoje ciało i my chcemy teraz już z tego naszego, że tak powiem, nie spadku, tylko posagu. No i ten ojciec powiedział, chcesz, proszę, weź, masz rację, możesz to wziąć. Wy wszyscy możecie, jesteś już od paru lat, już 13-14 lat, ciało jest gotowe do aktu seksualnego. Jeśli chcesz, to weź. Tylko, że on potem właśnie zrobił sobie wszystkie światła zielone i wylądował przy korycie ze świniami. Tak się to często kończy. Jeśli zapalę wszystkie światła zielone, stanę w korku. No i potem podejmuję decyzję, wrócę do ojca. Błogosławiona decyzja. Wrócę do ojca i idzie. I co mówi ojciec, kiedy on wraca? O, zapamiętajcie to zdanie. Oto mój syn był umarły, a ożył. Chciałoby się powiedzieć, tu Duch Święty chyba złą korektę zrobił. Jak to był umarły? Przecież on nie umarł. Jak, przepraszam, tam szalał z tymi panienkami, jak roztrwaniał pieniądze, jak jadł ze świniami te strąki, no to żył, no gdzie umarł, no. Nie, on nie żył. Otóż to jest największa rewelacja chrześcijaństwa, największa rewelacja, którą nam Pan Bóg chyba przyniósł, przynajmniej jedna z największych rewelacji. Możesz studiować, tańczyć, śpiewać, pić, kierować samochodem, odnawiać mieszkanie, jeździć do domu i nie żyć. Możesz tylko wegetować. Możesz być, przepraszam, jakimś cyborgiem napędzanym w sposób sztuczny. Jezus powiedział w 10 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, 10 wers. Ja przyszedłem po to, aby ludzie mieli życie. Dlaczego ja to tak podkreślam? Słuchajcie, wy wszyscy, którzy szykujecie się do małżeństwa i zastanawiacie się, no, jaki ten chłopak powinien być, że przystojny, uczynny. Sprawdźcie jedną rzecz. Czy on żyje? Nie żeń się z jakimś zombie. Bo ci się po ślubie nagle... jeszcze przybliżę ten temat, że ktoś nie żyje. Ludzie nie wiedzą, że nie żyją. Pamiętacie ten film Inni? Oglądamy cały czas film i nagle... Jeny. Film jeszcze był jeden, Szósty zmysł. Wielu ludzi nie wie, że umarło. Nie wie, że umarło. I to się w pewnym momencie okazuje, bo... Zaraz, po kolei. Pewna pani trafiła do szpitala na OIOM po jakimś tam ataku serca. Już ją tam odratowali, ale lekarz ją położył na łóżku, podłączył pod te wszystkie elektrody i mówi do niej tak dowcipnie. Babciu, babcia tu leży ostrożnie, babcia się tu nie rusza, nie wierzga. I babcia patrzy w ten telewizorek. Jak ta kropka lata, to babcia żyje. Jak kropka byłaby tak, to babcia umarła. Ona mówi, proszę księdza, ja oczywiście wiedziałem, że on żartuje, ale no co się miałam patrzeć? No to gapiłam się w ten telewizor i tak druga w nocy. Ja mówię, żyje. Otóż wiecie, że to nie jest, że to jest żartobliwy obrazek, ale to jest prawda. Kiedyś po kolędzie ksiądz przychodzi, pewna pani wita bardzo serdecznie, może herbatę, proszę bardzo. Ksiądz się nie pogniewa, jak ja tak jednym okiem będę tam M jak miłość czy coś. Nie, no jeśli pani... A ksiądz ogląda, to może razem popatrzymy. Nie, wie pani, ja nie oglądam. O, ty ksiądzu streszczę, to jest tylko 1800 odcinków. Prawda? No. Bo ona, ta jest mężem tego, co to ten motorower jej ukradł, to o właśnie, o ta żona, ta zdradliwa, ta zuza taka. Pani mi nie tłumaczy, ja nie załapię, ale może, a to może księdzu przełączę na drugi program, bo ja dwa oglądam naraz, mówi. Tu jest tylko 400 odcinków. On mówi, nie, przepraszam, bo ja to mam w kartotece, że pani mieszka z mężem, a pani mąż to, przepraszam, gdzie jest? A za ścianą. A co u niego słychać? A nie wiem. Rozumiecie? Ludzie już nie wiedzą. Ludzie przestali żyć, nie zauważyli. Żyją już podłączeni do telewizora. Jak kropka lata, to oni żyją. Przychodzi ksiądz po kolędzie, mama wprowadza do domu, jej synek 10-letni siedzi tak. Po prostu marmur. Ksiądz mówi, co się stało? Szczęść Boże, chłopcze. Buh. Co się stało? Nieczynny. Nieczynne, zamknięte. Oj, proszę księdza, mówi ta pani, bo jak już ksiądz szedł, to mu wyłączyłam telewizor. Bo ksiądz przychodzi, a on telewizję chce oglądać. I obraził się. Ksiądz mówi, pani da tego pilota, niech sobie już poogląda. Włączył mu, chłopak zrobił tak. A matka mówi, gdzie tam będzie oglądał? Ksiądz da, wyłączymy. Chłopak znowu zrobił tak. Mówi do mnie, słuchaj, stary, pierwszy raz widziałem gnojka chodzącego na pilota. Ale reagował bezbłędnie. Proszę państwa, uśmiechacie się, a nie zdarzyło ci się, że twój brat, siostra, kumpel przyszedł i powiedział, spadaj, muszę teraz wejść na internet, na stronę, ściągnąć sobie jutro na wykłady. Odszedłeś, uważaj. Oznaka śmierci. Skurcz, zęby skurcz, smutek. On potem do ciebie mówi, no chodź już skończyłem, możesz sobie siedzieć. Nie odzywasz się. Umarłeś w tym momencie. Nie żyjesz. Jest w tobie złość i niechęć. Pewna kobieta wstaje, Wielkanoc, ptaszki śpiewają, wiosenne słoneczko świeci, przeciąga się, podchodzi do okna, otwiera zasłony, nowe punto u sąsiadów. Koniec. Twarz jest tak, do męża, mąż też idzie uśmiechnięty do niej. Co się śmiejesz? To się śmiejesz? Zobacz. Widzisz? On to potrafi, a ty tylko taralala i tralala. Zwróćcie uwagę, czy zdarzyło ci się nagle stracić życie, bo ci zasilanie jakieś odłączyli. My chodzimy na zasilanie i nie wiemy, że to jest tylko jakaś... No, przepraszam, są ludzie, którzy muszą mieć muzykę. Są ludzie, którzy właśnie ożywiają się przez erotykę, masturbację. To nie chodzi tylko o seks. To chodzi o to, że w tym momencie, kiedy to czynisz, twoje ciało jest naprężone, jeszcze sobie wyobraźnia twoja ożywa. Przez kilkadziesiąt sekund dostajesz życia, przedtem na to czekasz. I to się może wyłączyć. Popatrzcie na papieża. Możemy powiedzieć, był święty, mądry. On żył. On żył. Nawet wtedy, kiedy jego ciało obumierało, kiedy ręka już drżała, kiedy usta śliniły, jak się papież uśmiechnął tą zmęczoną twarzą w Wadowicach, zwróć uwagę, połowa Polski się rozpłakała, druga połowa Polski się uśmiechnęła, bo żywy przekazuje życie. Byłem kiedyś w Rzymie z grupą pielgrzymów i mieliśmy prywatną audiencję u papieża i pani od rana, żelazka w ruch, ach, będziemy u papieża. Ja, stara wyga, mówię, panie drogie, wyluzujcie trochę, no bez takiej egzaltacji, no papież też człowiek. Poszliśmy, panie, ojcze święty, my jesteśmy z Warszawy, ja, stary luzak stoję, co mnie tam papież, prawda? No szacunek pełny, ojcze święty. I on odchodząc, dotknął mnie tutaj, tak na policzek. Dotknął mnie. Kurczę, wszystko spłynęło. No, rozryczałem się jak głupi. Nie wiem, co się stało. Ten człowiek przekazywał życie. Ja, żadne tu energię. Ja tego... Popatrzcie, co się stało po śmierci. Po śmierci działy się cuda. I nikt, nawet jeśli się skończyły, może po tygodniu ktoś powie, to się działy cuda. I już ci kibice Krakowi, niech im tam ziemia lekką będzie. Za te przysięgi, które składali. Ale, drodzy państwo... Ale kiedy ja widzę w jakimś prowincjonalnym miasteczku, z całym szacunkiem, jakaś tam Maków Mazowiecki czy coś, idą trzy dziewczyny koło kościoła, reporterka z mikrofonem podchodzi, przykro wam, że papież umarł, tak, a zaśpiewacie coś dla papieża, zaśpiewamy. One wszystkie by powiedziały jeszcze wczoraj, my śpiewać przed kamerą, zaśpiewamy. Pan kiedy stanął nad brzegiem. Cud, ludzie, cud. Ten mikrofon nigdy nie urodzi mikrofonu. Ten zegarek, nie ten, gdzieś tu mam, nie urodzi zegarka, bo jest martwy. Żywy urodzi żywego. Papież swoim życiem, nieprawdopodobne, przylgnął do nas tak mocno, u świętej Anny, rozmowa, dzień po śmierci papieża przychodzi taki człowiek, życiorys wypisany na twarzy. Proszę księdza, no umarł Ojciec Święty, to ja się chciałem wyspowiadać. Ja mówię, dobry pomysł. Proszę księdza, to znaczy, że ja mam te, no, grzechy powiedzieć. Nie to, żebym miał dużo, nie. 25 lat nie byłem w spowiedzi. To mam powiedzieć grzechy. Ja mówię, no to trzeba powiedzieć grzechy. Ale proszę księdza, tak wściekłach ci ogólnie. Jak popatrzyłem na jego twarz, mówię ogólnie, proszę pana. To ogólnie, zdecydowanie. Ja bym posłuchał w szczegółach, tylko zaraz ja musiałbym iść do spowiedzi. Do kolegi księdza. Więc proszę zwrócić uwagę, papież ożywiał. Wiecie, dlaczego my nie możemy ożywić nieraz? Masz tatę, który jest martwy, który pije. Rodziców, którzy się tylko kłócą. Ich miłość umarła. I próbowałeś kiedyś ożywić. Tato, przestałbyś pić, jesteś podły. Nie zadziałało. On nie ożył. Bo te słowa nie miały w sobie życia. Słowa życia ożywiają. Słowa życia ożywiają. Próbujemy się ożywiać, tylko właśnie w nas nie ma życia. Nie mamy tej odwagi i męstwa. Otóż małżeństwo jest dla żywych, dlatego warto sprawdzić, czy ten ktoś żyje. Kiedyś mówiłem tę refleksję w kościele w parafialnym i chłopak mówi, ma ksiądz rację, mój tata chodzi na baterie. Ja mówię, na jakie baterie? Na paluszki, trzy. Na paluszki? No tak. Ja mówię, ale co, R20, R10? Nie, większe, tata jest większy. To. Jakie paluszki? O tej wysokości ma paluszki, tej grubości ma paluszki. Ja mówię, co, pana Sonika? Nie, okoci mocny raczej. Ale zwróćcie uwagę, są ludzie, którzy jak mają browar przed sobą, uśmiechnięci, radosni, piją, w końcu nagle patrzą, jeden, nic, pusty, drugi, pusty, trzeci, pusty, idę spać. Tracą humor. Są ludzie, którzy z chwilą skończenia alkoholu na stole tracą humor. Nie ma dopalaczy. Wielu młodych ludzi, jak robi imprezę, liczy z kalkulatorem w ręku. Do której impreza? Do 5 rano. Do piątej to będzie dwie amfetaminy i piwo. I dojedziemy do 5. Kiedyś mi powiedziała stara warszawianka, przedwojenna harcerka, proszę księdza, kiedy myśmy mieli obóz, kiedy druh pozwolił nam się bawić do rana, to myśmy tak na kartoflisku jakiegoś chłopa tam gdzieś w Kujawach, żeśmy tak tańczyli, że na antypodach pewnie w Australii ludziom czapki z głowy spadali i nikt nie pomyślał o alkoholu, bo po co? Po co? Myśmy żyli, w nas było po prostu życie, nam się chciało żyć. Zwróćcie uwagę człowiekowi, który może powtórzyć za psalmistą. Wszystkie moje źródła są w Tobie. Ja jestem podłączony nie pod piwo, nie pod komputer, nie pod nieszczęście mojej koleżanki. Nic mnie tak nie ożywia, jak ta małpa se skręci nogę. Są ludzie, którzy tym żyją. Którzy tym żyją. Po co są plotki? Ty, no i co? Ty daj trochę energii, co? No tamten wyleciał ze studiów. Baja. Odlot. No jazzy, naprawdę? Żeby jeszcze go okradli w autobusie. Natomiast, przepraszam, nie jedna dziewczyna straciła życie, jak usłyszała, że koleżanka przyniosła jej zaproszenie na ślub. Właśnie czym ja żyję? Otóż w co jestem włączony? Psalmista mówi, wszystkie moje źródła są w Tobie. Odetnij mi wszystko. Zabierz alkohol, zabierz urodę. Popatrzcie, jak papieżowi zabierali. Matkę, brata, ojca, Polskę, Kraków, zdrowie, siły, głos. Wszystko, wszystko, wszystko. A on żył. Jeszcze na łożu śmierci powiedział, szukałem was, a wy przyszliście do mnie. To mówią wszyscy, no co za tekst, ile tu głębi, ile to podsumowanie całego życia. A on, który był w agonii, on żył. Dlatego trzeba sprawdzić, czy my żyjemy. Maksymilian Kolbe, zabrali mu wszystko. I wrzucili go do bunkra głodowego. Jeść mu nie dawali. Co robił? Śpiewał. Po tym się poznaje, czy ktoś potrafi śpiewać. Czy potrafi być coś wstać i zaśpiewać. Never, nigdy. My Polacy mamy coraz większe kłopoty ze śpiewaniem. U świętej Anny organy coraz głośniejsze, śpiew, chociaż muszę powiedzieć, że może nie na wszystkich wszach coś ożywa. Ale po śpiewie się to poznaje, po słowie. Kiedyś jedna pani mówi, proszę księdza, ja pytam męża, czy ty mnie kochasz? A on mówi, no przecież kiedyś raz powiedziałem. Ludzie się nie patrzą sobie w oczy, ludzie się przestali dotykać. Ludzie się przestali dotykać, głaskać. Popatrzcie, Jezus dotykał. Dotknął, przytulił, objął, położył dłonie. Papież ciągle dotykał. Chodził i dotykał ludzi. Jeszcze samolot odlatywał, a on jeszcze dotykał tego dzieciaka, tego borowca jednego, prawda? Takie cudowne zdjęcia z tym niemowlakiem. Jeszcze cię dotknę, bo jestem żywy. Nieboszczyki się nie dotykają. Leżą w alejach równiutko po murowaniu. Oni się nie dotykają. Chociaż nieraz właśnie... To jest ta uda, że nieboszczyk potrafi się ruszyć. Jeden pan kiedyś przestał pracować w prosektorium i kiedy go zapytano dlaczego, mówi, no w zasadzie to nie to, że te nieboszczyki, tylko że one się bez przerwy ruszają. Ręka się zegnie, prawda? Przepraszam za realizm, ale nikt nie je chyba. Odbije się coś, o, przepraszam, pan je. Odbije się coś nieboszczykowi. Stoczy się ze stołu, to przytyje, schudnie po nocy. Otóż można być ruszającym się nieboszczykiem. Pobudza mnie właśnie to. Chciwość, pożądliwość, baterie, alkohol, złość, strach. Chodzę, bo się boję bez przerwy. Chodzę, bo się bez przerwy boję. Moim zasilaniem jest pytanie, co inni o mnie powiedzą. Dlatego się uczę, dlatego się czeszę. Przecież zwróćcie, wielu ludzi, jak nie ma dnia pracy, wstają rano w niedzielę i poruszają się w trójkącie bermudzkim. Łóżko, komputer, toaleta, lodówka, lodówka, toaleta, lodówka, łóżko, komputer. Nie chcę im się ubrać. Wielu ludzi spędza, ja nie wierzyłem w to, wielu ludzi spędza całą niedzielę w piżamie. Ale jeśli ktoś by przyszedł, to ja bym się ubrał. Ale tak w ogóle się nie chce ubierać. Przepraszam, pamiętajcie, że my najszczęśliwsze 9 miesięcy w życiu mieliśmy w łonie mamy. Czas płodowy. Serduszko biło, wody płodowe 36,6, przez pępowinę jedzonko szło i nam było dobrze. A potem niestety żeśmy się urodzili. Dostaliśmy klapa w tyłek, było zimno w tym pokoju, gdzieśmy się urodzili, w tej sali porodowej. I my ciągle za tym tęsknimy. My ciągle za tym tęsknimy. To dlatego, drogie panie, budzicie się nieraz. My panowie tego nie wykonamy, jesteśmy za grubi. Kolana pod brodę, kołdra na głowę i niech się wszyscy ode mnie odczepią. I najgorszy to jest ten głos mamy wstawaj, ten budzik to jest najgorszy. Ja bym chciał tak wegetować pod tą kołdrą. Miałem takiego kolegę w Rzymie, z którym żeśmy się zgadali. Jak mówiłem, co słychać, to on mówił tak. A u ciebie? Ja mówiłem tak. To już kołdra i... Ale Pan Bóg mówi, żyj, idź, żyj, ja Ci dam życie, bądź żywy. W Piśmie Świętym jest bez przerwy coś o życiu. Dlatego to jest ważne. Ja pamiętam wyznanie jednego chłopaka. Słuchajcie, troszkę zmienię tam, może imię czy miejsce, ale to było naprawdę tak. To było kilka miesięcy po ślubie. Jego żona jest w ciąży, już widoczna, jest w 5. miesiąc. I on mi dosłownie mówi, proszę księdza, byliśmy gdzieś tam w hotelu w Mławie, Kazimierzu Dolnym, Lublinie. Moja żona siedziała na łóżku i czesała, bo się wyszła spod kąpieli. Ja siedziałem, patrzyłem w telewizor, spojrzałem na nią i w tym momencie przestałem ją kochać. Baterie się wyczerpały. To jest nieprawdopodobne. Ona nie wiedziała, że wychodzi właśnie za nieboszczyka, za zombie, który jest sztucznie animowany, sztucznie ożywiany, jemu się skończyła energia. Bo go do tej pory bawiło, że no jeszcze łóżko, że moja żona, ja to widzę, jak to ludzi ożywia. Dziewczyny jak wyjdą za mąż, to potem bardzo ich ożywia to mówienie, mój mąż, ksiądz pozwoli, mój mąż. Otóż, proszę księdza, byłam po kartofle z mężem, byliśmy razem. Ale po paru miesiącach to przestaje bawić. I może ten chłopak siedział tak na tym, przy tym hotelu, tak mówi, moja żona nie ciekawi mnie, pójdziemy do łóżka, już mi się znudziło i w ogóle to dzieciak. I on zaczął już czuć zapach tych pieluszek, które będzie musiał zmieniać. Przestałem ją kochać. Nie tak dawno była u mnie kobieta z przeuroczym dzieckiem, maluteńkim. Trzymała go na brzuszku pod piersią, płakała strasznie, aż cała szlochała. Ja patrzyłem, to dziecko takie wstrząsane szlochem matki. No przyszła, bo ją mąż chce rzucić. Ja mówię, proszę panią, on chce panią rzucić z takim małym dzieckiem? Proszę księdza, on chciał mnie zostawić 4 dni przed rozwiązaniem. Bo mu się baterie skończyły. No i co on ma zrobić, jak mu się baterie skończyły? No nie kocham cię już, no. Natomiast przyłączył się na akumulator pod tytułem Patrycja w pracy. Dlatego faceci szukają, a kobiety też. Muszę znaleźć coś, co mnie ożywi. I płacze mi facet, to jeszcze inny mówi. Ja mówię, przecież jeśli pan zostawi teraz syna, pana syn ma 10 lat, pana syn tak pana potrzebuje. Wiem, ale go kocham bardzo, ale go zostawiam. On po prostu nie potrafi, on nie żyje. Otóż dlatego właśnie jest ascetyka, dlatego jest Kościół, dlatego jest liturgia. Ja jestem chlebem życia, przyszedłem dać wam życie. Tylko w jaki sposób się to dzieje? W jaki sposób się to dzieje? Jeszcze tylko jedną rzecz powiem, tu tak spoglądam na notatki. Był niedawno taki film, który mnie trochę zaintrygował. Nie oglądałem go całego, broń Boże, tylko tak przerzucałem sobie trochę. Może teraz trzeba być tak mentalnym. Moja matka czy moja macocha jest kosmitką. Nie? I ta córka, tam jest taki wątek, że jakaś paskudna kosmitka, jakaś taki potwór wciela się w piękną kobietę, podrywa faceta na ziemi, facet już ma córkę i ta córka podejrzewa, że ta kobieta jest jakaś podejrzana. I w końcu przychodzi do mamy i mówi, do ojca, tato. Pierw mówi, ona gołymi rękoma wyciągowała z piekarnika brytwankę, przecież to jest nienormalne. Tato, ona nic nie je. I to jest ciekawe pytanie. Twój chłopak żyje, chodzi po rynnie, pisze ci wiersze, całe poematy, całuje cię po rękach tak, że po prostu... Ale on się nigdy nie modli. Dobra, moment. O co tu chodzi? On nie chodzi do, nie bierze ze źródła życia, którym jest Bóg. Skąd on to ma? A może to jest zdalnie sterowany facet? A może on ma akumulatory? Tak, mamy akumulatory. Mamy akumulatory całe napięcie. Zresztą jeszcze dojdę do pewnego momentu. I akumulatory mogą się w pewnym momencie, serce w pewnym momencie może zmienić patrzenie. O 8 rano mi się dziewczyna podobała, o 13 mi się nie podoba. Ksiądz powie, nie, przesadza ksiądz. Nie, serce w ułamku sekundy zmieni patrzenie. Zawsze daję ten przykład, zdarzyło wam się to. Są u was goście, imieniny mamy. Mama podaje ciasto i w tym momencie wylała się kawa na stół. Mama się odwraca i mówi do ciebie, no co ty taka niezdara jesteś, no kawę wylałaś. A tu mówisz, mamo, to nie ja, to ciocia. Och, ciocia, nic się nie stało. Nawet dobrze, że się ta kawa wylała, bo to taki obrus. Mama naprawdę przed chwilą była wściekła, a w tej chwili mówi, przecież to się upierze persilem, kolorem. Serce, jeśli dostanie zmianę danych z zasilania, zmieni się w ułamku sekundy. Dlatego rano niedojrzały człowiek mówi, że kocha, a potem mówi, że nienawidzi. A potem mówi, że nienawidzi. Sztuczne zasilanie i następuje awaria w prądzie. Dlatego Pismo Święte nam mówi, małżeństwo, kapłaństwo to jest strasznie trudna robota i trzeba być do tego żywym człowiekiem, mieć w sobie życie, żadne zasilanie, żaden akumulator erotyczny, żadna fascynacja. Proszę Państwa, dlatego trzeba sprawdzić, czy ja żyję i podłączyć się pod Pana Boga. Pismo Święte w Księdze Przysłów mówi, uważajcie, strzeż z całą pilnością swojego serca, bo tam życie ma źródło. Życie oczywiście pochodzi od Boga, ale wchodzi w człowieka przez serce, przez jego najgłębsze ja. Serce to nie siedlisko uczuć, serce to jest moje najgłębsze ja. I musi być drożne, czyste, jasne, przepustowość musi mieć pełną, żeby życie weszło. Jeśli serce jest zatkane, jeśli serce jest jak stary kaloryfer jakiś, jak labirynt jakiś, życie nie może wejść. I teraz dlatego przejdziemy do tematu, na jakie choroby choruje serce, co sprawia, że ono zamarza i życie nie może przejść i wtedy człowiek chodzi tylko na tych dopalaczach. Otóż serca mamy w dwóch wersjach. Nie ma jednego serca. Jest serce kobiety i mężczyzny. Serce kobiety i mężczyzny. Serce mężczyzny, które zostało stworzone w chwili stworzenia mężczyzny, czyli kiedy świat był dziki, niebezpieczny i był pustkowiem. Drogie Panie, facet musi zostawać sam. Facet musi zostawać sam, bo dlaczego? Bo został stworzony na pustkowiu. Czytajcie Księgę Rodzaju. Drogie Panie, facet mówi, wychodzę, pójdę z Tobą. Czekaj, zrobię sobie coś na komputerze. A mogę przysiąść przy Tobie i popatrzeć? Jeśli 24 godziny będzie ze swoim kobiecym sercem przy facecie, jego serce zwiędnie. A dlatego zabójstwem są takie, wiecie, ja nieraz... Przepraszam, ja teraz uproszczam sprawę, ale trochę myślę, że racji w tym jest. To takie w czasy rodzinne. 24 godziny na rękę, razem jedzą, razem się kąpią, razem chodzą, razem płaczą, razem śpią, razem idą do kina, wszystko robią razem. Nie. Dlatego faceci, jak nieraz widzę, na gubałówce chodzą i mają oczy stęsknione za ogródkami piwnymi, ale gdzie tu się zerwać? Drodzy Państwo, ja widziałem kiedyś, jak Bóg, przepraszam, może tu niepotrzebnie wzywam jego imienia, jak siły wysokie wynagrodziły facetów. Na środku Krupówek tak chodzili z tymi żonami, tak chodzili. O, jaka ładna wystawa. I nagle na środku Krupówek wysadziło rurę kanalizacyjną. I przyjechało MPO tamtejsze. I rozkopywali faceci. Panie, będą kopać od dołu. Co pan gada od dołu? Dadzą z góry dźwigiem. Władek, chodź już. Nie, woda się leje. Ci faceci w tym błocie. Największa atrakcja Krupówek. Tak. Drogie Państwo, to serce widać wszędzie. Jechałem w tym roku na gubałówkę. Znaczy, miałem się wspinać, ale były trudne warunki atmosferyczne. I wiecie, tamte wagoniki jeżdżą na jednej linie. I ta taka pani mówi, ale jak to? Ojej, jedzie na nas, zderzymy się. Facet mówi, nie zderzymy się, jest mijanka. Lina jest tak, że one się na pewno spotkają w tym miejscu, bo lina jest tak wypośrodkowana, także nic się nie stanie. Kobieta myśli, serce myśli, mówi, a jak się ta lina poplącze? A jak tylko wjechałem na górę, idzie mąż z żoną, idzie i on mówi, oj, nabieram apetytu, żona mówi, na co? No przecież nie na góry, mówi. Serce, mamy inne serca, musimy o tym pamiętać. Kiedy byłem z młodzieżą w Łabuniach pod Zamościem na rekolekcjach, koedukacyjne rekolekcje, przyszliśmy do refektarza, siostry franciszkanki troszeczkę się opóźniały z obiadem i tak siedzieliśmy, tak nudziliśmy się przy tym stole, tak siedzimy, chłopaki zaraz wzięli widelce i co? a jedna dziewczyna wzięła łyżkę i wyciera, wyciera, wyciera. Ja mówię, co ona taka higieniczna, sterylizuje tą łyżkę, wyciera, 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 a potem się zaczęła przeglądać w tej łyżce. Mistrzostwo świata. Dużo bym o tym można opowiadać. Pamiętajcie, dziewczyny, uważajcie na feministki. Bo kiedy kobieta pyta, kim ja mam być, jestem z kobietą, kim ja mam być, to feministki odpowiadają, jak to kim? Facetem. Masz kląć jak facet, kierować jak facet, pić jak facet, na wszystkim się znać jak facet, a normalna kobieta mówi, ale ja nie chcę być facetem. Przepraszam, to jest absurd. Jak się patrzy na pomylenie serca, tutaj na Starym Mieście, ja nieraz widzę, idą takie panie ze Straży Miejskiej, takie po 1,60 m czy tam 70, to dla mnie niewysokie, i takie pałki mają. Proszę Państwa, przepraszam, może się kiedyś natnę, ale ja naprawdę bym chciał, żeby ona mnie zaatakowała. Ja bym chciał to zobaczyć. Jeszcze, proszę Państwa, i one chodzą, takie szczuplutkie, zgrabne, no piękne blondyneczki z tymi pałami, a faceci po 2 metry piją piwo z rynku Starego Miasta. Jeden mówi do drugiego, ty, co one tutaj mają? Gaz łzawiący, nieprawdopodobne. To na pewno jest lakier do włosów, no. Facet jest miał... Otóż zwróćcie uwagę, faceci piją browar, a kobiety chodzą i ich pilnują z pałkami. No przecież... To wszystko na głowie stanęło. Wy jesteście od tego, żebyście wy siedziały w tym ogródku, a to ci faceci mają chodzić z pałkami i was bronić. Kobiety są od relacji interpersonalnych. Wy musicie każdego dnia wymienić poglądy, kto z kim i co i tam. Faceci jak się schodzą do domu, to się zaczyna, ile twój pali, nie? Jakie masz Pentium, czy 7, czy 8? Kobiety, słuchajcie, u mnie sensacja, rozwodzą się, nieprawdopodobne. Kobieta jest nastawiona na relacje międzyludzkie, a faceci są na te różne, na zdobywanie świata. Na zdobywanie świata. Ale to... I teraz, jak to serce, ono żeby było żywe, żeby przekazywało życie, musi od małego dobrze rosnąć. Wiecie, roślinkę jest najłatwiej zniszczyć, kiedy jest mała. Jak już wyrośnie wielki dąb, to już nie poradzimy sobie. Ale jak to jest taki patyczek, to łatwo złamać. I teraz, w jakiej atmosferze musi rosnąć to serce kobiety? Może zajmiemy się pierw kobietami. W atmosferze akceptacji i uznania piękna. Kobiety mają to właśnie pytanie, jak z tą łyżeczką. Piękna jestem, dobrze wyglądam. I kto to ma powiedzieć kobiecie? Jej ojciec. Jej ojciec ma jej powiedzieć, jesteś moją królewną. Jesteś piękna, masz tutaj kokardę, jesteś wspaniała, chodź do tatusia na kolana. Tatuś ma wziąć, jak w filmie pornografia, dziewczynkę na stopy na jej nogi, ma z nią zacząć tańczyć, albo wziąć na ręce, zacząć tańczyć. Jak ja przychodzę do moich znajomych, którzy mają córki, to się powtarza wszędzie. Ja z kolegą pijemy kawę, ona tak sobie wchodzi. Niby akurat w tym momencie myślę, tak włosy porozpuszczać, tak sobie tańczy, wejdzie na stołek. Nagle ni stąd, ni zowąd dmucha, chce lata, chce wiatr. Ja mówię, ty, co się z nią dzieje? Powiedz jej, że jest piękna, bo się od nas nie odczepi. Dziewczyna tym żyje. I jak tego nie usłyszy, to z sercem coś się dzieje nie tak. Z sercem się coś dzieje nie tak, a może usłyszeć coś złego. Gruba jesteś, pryszczata jesteś, brzydka jesteś, to ojciec nieraz i braciszek starszy dołoży. W jednej z książek przeczytałem, no niby to właśnie to ilustracja tych złych zachowań, chociaż wybaczcie mi dziewczyny, bardzo mi się to spodobało, jak w jednej książce było napisane, kto to jest brat? Definicja brata. Brat to jest taki ktoś, że kiedy ty jesteś bohaterką wieczoru, wszyscy cię podziwiają, chwalą, ty chodzisz, kłaniasz się wszystkim piękno, to brat podchodzi i mówi, no, pryszczata, było nie najgorzej. To jest właśnie brat. I teraz serce dziewczyny może być zranione. Ileż ja takich historii słyszałem, idzie sobie dziewczynka z mamą, dziewczynka podskakuje, słońce świeci i nie wie, to jest nieprawdopodobne, nie wie, że za chwilę zostanie zraniona na całe życie. Bo oto sąsiadka mądra podchodzi i mówi, jaką pani ma śliczną córkę, a tak pani nie chciała tego dziecka. Bo dziewczynka się bawi z rodziną wchowanego, chowa się w szafie, na strychu i czeka. Ciekawe, czy mnie tu znajdą. Nikt jej nie szuka. Schodzi na dół, oni już dawno jedzą kolację. Przestali się bawić wchowanego i o niej zapomnieli. Serce dziewczyny to natychmiast wyczuje. Dziewczynka mówi do taty, tato, tato, zjedź ze mną na zjeżdżalni, bo ja się boję, takiej do basenu, gdzie się wjeżdża, do Brodzika. Oj, daj mi święty spokój, tato, proszę cię, bo ja się sama boję. No to ojciec wchodzi na tą zjeżdżalnię, siada dziewczynkę na kolanach, zjeżdżają, woda jest płytką, skręca nogę. Odwraca się i mówi, przez ciebie się zawsze dzieje zło, przez ciebie się zawsze dzieje zło. Ona potem po latach mówi, proszę księdza, to jest prawda, jak ja pójdę na imprezę, to impreza się nie uda. Jak ja pojadę gdzieś, to będzie wypadek i będzie nieszczęście. Przeze mnie to się dzieje, ja wiem, dlatego ja siedzę w domu. Ja się boję zwierząt, że zwierzęta wyczują, że jestem zła, że pies mnie ugryzie, że koń mnie zrzuci. Ja się boję zwierząt, bo zwierzęta się znają na ludzkich sercach. Taki obłęd wychodzi z tego, kiedy serce zostanie zranione. Podobnie serce chłopaka, które musi być dzikie, odważne, bo został stworzony w tym świecie. został stworzony w tym świecie i musi to usłyszeć od ojca. Jesteś twardy, jesteś dzielny. Na filmie Częstotliwość, ach, mógłbym ten film oglądać choćby ze względu na ten epizod, ojciec mówi do syna cały czas: mały wodzu, chodź tu, mały wodzu. Żołnierzu, komandosie. Nieprawdopodobne to jest, a jak chłopcy tego chcą. Ojciec musi powiedzieć synowi: jesteś twardy. To dlatego w starych kulturach ojciec przychodził, jak syn miał 9-10 lat, ojciec z wujkami w nocy przychodził do namiotu i zawierał syna. Matka płakała: zostawcie mi moje dziecko, zostawcie. To był teatr, ona wiedziała, że tak będzie. Oni brali to dziecko do lasu, ojciec nacinał nożem ramię, brał krew i smarował syna usta krwią. Do tej pory karmiła cię mama. A teraz ja cię będę karmił. I nastąpił ryt inicjacji. Oni tam mówili: masz iść tam w nocy siedzieć, a sami wujkowie czekali za drzewem, że mu się nic nie stało. Panowie, inicjacja polega na tym, nie że człowiek jest szalony i chodzi po dachach i ryzykuje życiem, tylko pod opieką silnych wchodzi w świat niebezpieczny. Kiedyś świat nie zostawiał facetów samych, dzisiaj świat zostawił facetów samych. Od 200 lat, od czasów rewolucji przemysłowej, faceci zniknęli z domów. Synowie nie widzą swoich ojców. Kiedyś syn widział tata w warsztacie kowalskim, nasuwał tym młotem. Tata na gospodarstwie rolnym, konia tutaj trzymał. Tutaj sobie poradził z jakąś tam jałówką. Tata był silny, a dzisiaj tata wraca z pracy i ma jeden komunikat: a dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Tata jest zmęczony, proszę się cicho zachowywać. I nie ma inicjacji. I mama ciągle daje mleko. Kiedyś John Eldridge w swojej książce opisuje piękny epizod, jak jechał samochodem z synami, mówi: chłopcy, jakie chcecie mieć samochody? Tato, Jeepa, napęd na 4 koła. Tato, Cadillac, 4 litry. Jakiś tam jeszcze inny helikopter skrzyżowany z czołgiem. Mamo, mamo, a ty jakiś chcesz mieć samochód? Bezpieczny. Pamiętajcie, panowie, chwałą faceta jest jego rana. Chwałą faceta jest jego rana. Kiedyś mnie mój ojciec, tata już nie żyje, w Świdrze, to było 40 lat temu, przesadzał przez płot i był drut kolczasty. I się rozwaliło mi kawałek tutaj przy kolanie. Do dziś mam bliznę. To jest moje virtuti militari. To jest najlepszy spadek mojego... Mama oczywiście wpadła w panikę, a ja szedłem. Szedłem. Drogie dziewczyny, zdradzę wam tajemnicę chłopaków. Największym szpanem jest wyjść na boisko z zobandażowaną nogą. Zobaczcie, jak oni ten bandaż poprawiają. A potem, kiedy jest akcja pod bramką, to chłopak huknie z całej siły. I nie strzelić bramkę. Najlepiej trafić w spojenie, bo jak strzeli bramkę, to jest szczęśliwy, a jak trafi w spojenie, to jest smutny i ty go będziesz pocieszać. Więc oni chcą trafiać w spojenia i zwróćcie uwagę, i tak przyrżnie z półobrotu, ale tak przyrżnie, że bramka cała się trzęsie, że piłki mało nie rozwaliło, a kumpel podchodzi i mówi, uważajcie co mówi, nieźle pyknąłeś. To jest świat facetów, świat siły, potęgi, strzelania i trzeba się na to zgodzić. Wiele matek tak chroniło swoich synów, że syn przez całe dzieciństwo nigdy nie zdarł kolana. Najpiękniejszy kolor dla faceta to jest ta gencjana fioletowa. Bo cały gencjanie wychodził taki koło Rambo, prawda, uwolniono od Wietnamczyków. Otóż zwróćcie uwagę, kobiety tak chroniły, nie chodź, nie siadaj, nie ruszaj, nie dotykaj, że on rzeczywiście sobie nawet nigdy kolana nie zdarł. I potem w wieku 24-5 lat poszedł w małżeństwo i padł po 6 miesiącach. Żona mówi, słuchaj, dziecko jest chore, ja nie mogę iść do lekarza, ja się źle czuję, słuchaj, matka dzwoniła, przeparkuj samochód. I on, a daj mi święty spokój, idę do nowego modelu. I wychodził z domu, on nie wytrzymywał tego. To jest właśnie ten model, jak opowiadano mi małżeństwo pod Warszawą, piękny dom, ogród, facet oczywiście. I kupili sobie psa, wilczura, piękny pies, pasował do tego ogrodu. I drugiego dnia po tym zakupie ta pani pogłaskała go tak trochę pod sierść. I pies się wściekł, po prostu szajby dostał. Rzucił się na nich obydwoje. Oni uciekli do garażu i sytuacja jest trudna. Pies lata wściekły po podwórku. Oni w garażu, nie mają przy sobie komórki. Najbliższy dom tam z kilkaset metrów. I facet tak myśli i mówi do żony, wiesz, słyszałem, że psy nie gryzą kobiet. Ubrał ją w waciak, w kalosze ją ubrał, w rękawice ogrodnicze, wypchnął ją i mówi, kryj się za studnią się kryj, będę cię osłaniał. Przepraszam, ale to jest często symbol właśnie dzisiejszego mężczyzny. Przychodzę po kolędzie, mieliśmy zacząć kolędę z tej strony domu, ale mówimy, a zaczniemy z tej strony domu. Stukamy, facet się nie spodziewał. Zawsze ksiądz przychodził o 21, a tu 16. Ojej, ksiądz, a czy pan sobie życzy? Ale rzeczywiście, proszę, niech ksiądz wejdzie. No, to może się pomodlimy. No, żony nie ma, ojej. Ale możemy się pomodlić. Nie, pomodlimy się. No, pomodliśmy się. A pan ma dzieci? Mam, a ile? No właśnie, żony nie mam. A mogę kurtkę zostawić? Jak będę wracał, to zabiorę. No, nie, no, żona pewnie się zgodzi. Niesamowite, nieprawdopodobne. Ale drogie panie, kiwacie głowami, ale często to się właśnie zaczyna od tego, nie chodź, nie dotykaj, bo się sparzysz, bo... A niech się sparzy. Poczekaj, mamusiu. No, bijcie się. Tylko ojciec będzie obstawiał, żeby tam naprawdę oczy sobie nie wydłubać. A potem taki chłopak często, który uczy się, że potwierdzenie męskości zyskuje od kobiety. Drodzy panowie, nigdy tego nie zróbcie, żebyście się nauczyli, że kobieta potwierdza twoją męskość, bo kobieta nigdy nie potwierdzi twojej męskości. Nigdy nie idź do kobiety po siłę. Tak mi dzisiaj źle, tak mnie przytul, tak pogłasz mnie, tak mi nie wyszło na tym kolokwium i w ogóle tak ten profesor jest B. No nie martw się, no naprawdę, będzie wszystko dobrze, jutro zaczniesz od nowa. Drodzy panowie, skręć się na wycieraczce, gryź kaloryfer. A nigdy tego nie rób. Przyjdź do mnie, przyjdź do innego księdza, przyjdź do faceta. Zadzwoń do kumpla i mówić, chodź zrobimy z 3 razy orlą perć w tej i nazad, bo nie wyrabiam. Ale tylko w ten sposób. Nigdy. Bruce Springsteen napisał kiedyś tekst, Secret Garden. Tak parafrazuję. Ona cię wpuści w swój ogród. Kiedy ją poprosisz, ona da ci pocałunek. Ona zaprowadzi cię w gąszcz swojej tajemnicy. Ona cię wpuści daleko. Ale ty będziesz zawsze milion mil od tego, czego szukasz. U kobiety będziesz zawsze milion mil od tego, czego szukasz. A szukasz swojej męskości i szukasz swojego dzielnego serca. Choćbyś udawał, że mnie ciebie to wcale nie interesuje. Nie, panowie, każdego z nas to interesuje. Bo tak zostaliśmy stworzeni. Taka jest po prostu antropologia człowieka. A dziewczyny ciągle niepewne, czy są kochane. A kochasz mnie? A kochasz mnie? A kochasz mnie? Jedna pani mówi, pytałam męża, czy mnie kochasz? On mówi, raz ci powiedziałem, no. To jest dramat. Żadna kobieta nie powie, jak wnuczek przyjdzie, bo buniu, ja cię tak kocham. Powtarzasz się, wiesz, naprawdę. Banalny jesteś. Kobieta to może słyszeć dzień. I przepraszam, kobiety, jesteście niepewne, bo wam tata też nie mówił, że kocha. Bo usłyszeliście, że jesteś niedojrzała, że cię nikt nie pokocha, że jesteś odrzucona. I chcesz to ciągle sprawdzić. I kiedy on przychodzi, mówi, daj się pocałować. A może i dam. Kurczę. A poproś. O, prosi, jak ładnie. I w tym momencie rozbrajasz sobie swojego ochroniarza. I nie dziw się potem, to co ja widzę po kolędzie. Wchodzi się po kolędzie, żona mówi, witam księdza, ksiądz spocznie, chodź na tutaj. Wpuść koszulę. Które ty kapcie założyłeś? Przecież to nie te kapcie. O Jezu, ty nawet nie umiesz publicznie, przy synach. Kiedyś mi jedna pani opowiadała przy księdza, miałem dobrego męża, ale raz przyszedł tak wstawiony. To ja tak synów chroniłam. Idźcie tam, idźcie oglądać telewizję, tu my szybko męża do łazienki, obmyłam go trochę, idź spać, nie pokazuj się synom. A co robią kobiety? No chodźcie dzieci, chodźcie, patrzcie, tata, o, widzicie? Dramat, samobójstwo po prostu. Facet jest totalnie rozłożony, więc dlatego nigdy nie rozbrajaj swojego ochroniarza. Przepraszam, jak ja bym dziś usłyszał, że polscy komandosi robią na szydełku i pieką ciasto, to byśmy wszyscy się poczuli niebezpiecznie w tym kraju. Niech oni strzelają, niech się piorą po gębach, niech skaczą z helikopterów, niech se łamią nogi, my zapłacimy za te złamania. Ale niech to robią. Natomiast, no zresztą. Dlatego musisz być żywy i musisz być twardy, bo małżeństwo jest trudne. Zwróćcie uwagę na jedno zdanie najważniejsze w przysiędze małżeńskiej. Biorę ciebie, Beato, Krzysztofie, za żonę, za męża. Biorę ciebie. Oj, ktoś powie, no to co to takiego trudnego? Całego cię biorę. Tam nie jest powiedziane, biorę sobie twoją urodę, biorę sobie twoje piękno, biorę sobie twoją inteligencję, biorę sobie twoje karty kredytowe, biorę całego. A co to znaczy całego? Biorę sobie wszystkie depresje twoje za 20 lat, za 30, wychodzę za mąż za twoje siwe włosy, za twój brzuszek, za twoje grzebanie w garnkach, za twoją depresję i smutek, za twój komplet. Ja się z tym wszystkim żenię, bo niektórzy tego nie rozumieją. Ja sobie biorę twoją urodę, ale jak mi się zestarzejesz, to zmieniam cię na inny model. Małżeństwo, start w małżeństwie, to jest jakby podejść pod wielką górę. No, mamy liny, mamy haki. I to jest, słuchaj, nie opuścisz mnie, wspinamy się, dobra, ale będziesz mnie trzymać. To się dopiero zaczyna. I trzeba być żywym, bo to jest ogromna góra, to jest nieprawdopodobna. Idziemy w nieznane. Pamiętam kiedyś rozmowę dwojga narzeczonych. No dopasowywali się, modlili się, ale kłócili się. Znowu się modlili, znowu kłócili. Przyszli do mnie na ostateczną rozmowę. Przysiędza, my wiemy, że ksiądz nam nie powie, ale no niech ksiądz powie jakieś nasze szanse. No, on siedzi obok. Kobieta oczywiście rzecznik rządu. Ja mówię, ja wam nie powiem, czy wy się macie pobierać. Ja za to odpowiedzialność nie biorę. Ja daję gwarancję roczną na blachę i wymianę oleju, ale poza tym to... I ona mówi, tak popatrzyła na niego i widzę, że się pobiorą. Ale mówi, będzie nam ksiądz pomagał? O, i to było najpiękniejsze pytanie. Jak idziecie w góry, to co bierzecie? Apteczkę, bandaże. Jak jedziesz za granicę, to ubezpieczasz się i patrzysz na mapę, gdzie są stacje benzynowe i bierzesz telefon do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, bo coś się może stać. Trzeba idąc w małżeństwie mieć życie i apteczkę. Telefony do księży. Telefony nieraz i do domów rekolekcyjnych. Jedna dziewczyna mówi, a jeszcze sobie zapiszę do psychiatry. Bo jak się zacznie coś sypać, bo jak on będzie miał kłopoty z zasilaniem, słuchaj, jedziemy do państwa Grzybowskich, czy do księdza Pawlukiewicza, czy do kogoś innego, czy do pana Polikowskiego, będziemy się ratować. Przecież jak wyjeżdżasz nowiutkim samochodem, śliczniuszką, Toyotą, czy czymś, to od razu ci dają jakby co to dzwoń. Jakby co to dzwoń. A dzisiaj ludzie idą w świat, popsuło się za 3 miesiące. Nie, to koniec, wymiana modelu. Jadę z nią na giełdę. Nie, ratujcie to. Musicie mieć apteczki. Ja mówię wam poważnie. Telefony, książki, kasety, apteczka. Po prostu 5 kaset, zestaw, pan Polikowski, nauki przedmałżeńskie. Jak mąż zacznie mi słabnąć, to zaraz mu dopalanie włączę. Dom rekolekcyjny, rekolekcje ignacjańskie. Ja rozdawałem takie apteczki, zestaw cytatów. Rumu trochę też, jakby zamarzła żona. To też się nieraz przyda. Ale mieć apteczkę na to. To jest właśnie myślenie o przyszłości. To na tym polega, że jesteśmy dorośli i myślimy o seksie w sposób dorosły. To na tym właśnie polega, że kiedyś ksiądz Andrzej ze świętej Anny miał w Magdalence na narzeczonych kurs i mówi tak, słuchajcie, kiedy będziecie mieli kryzysy w małżeństwie, a oni tak się uśmiechają, księżulku, ksiądz się nie orientuje, ale nasze małżeństwo weszło w taką strefę energetyczną, że tam nie będzie kryzysu. Ksiądz Andrzej mówi, nie żartujcie, kiedy będziecie mieli kryzysy w małżeństwie, księdza, my, może inni, ale my nie będziemy mieli. Mówi, jeśli jeszcze raz mi to powiecie, to wam ślubu nie udzielę. Będziecie mieli kryzysy w małżeństwie, będziecie mieli w kapłaństwie kryzysy. Wszyscy. Życie jest sinusoidą, tylko trzeba mieć na czarną godzinę apteczkę. A wszystko to ma dążyć do zmiany imienia. Popatrzcie, co robił Bóg. Ty się nazywałeś Abram, będziesz się nazywał Abraham. Ty się nazywałeś Laluś, będziesz się nazywał Twardzie. Ty się nazywałeś Odrzucona, ty się będziesz nazywać moja księżniczka. Kiedy anioł przyszedł do Matki Bożej, to nie zaczął. Maryjo, mam dla ciebie fatalną wiadomość, straszna robota przed tobą. Tylko od czego zaczyna? Drogie Panie, zdrowaś Mario, wszystko masz na miejscu, jesteś zdrowa, jesteś normalna. Przecież większość młodych ludzi często myśli, że to nienormalny, jakiś czegoś mi brakuje. Zdrowa Mario, łaski pełna jesteś, światła jesteś pełna, Pan jest z tobą. Jesteś błogosławiona między wszystkimi niewiastami i owoc twojego łona jest błogosławiony. Chciał powiedzieć, aniele, co ty tyle gadasz? A on wiedział, czego Maryja potrzebuje. Anioł nie zaczął. Maryjo, masz tu kartę pracy od 7 do 20. Jak Jezus zaczynał misję, to jest mój Syn umiłowany. A nie, Panie Jezu, musisz, to jest mój Syn umiłowany. Ilu z facetów nie usłyszało tego nigdy od ojca? I dlatego im misja nie idzie. Ile dziewczyn usłyszało od ojców, przepraszam, parafrazę pozdrowienia Niewskiego. Chora Anko, grzechu pełna, diabeł z tobą. Przeklęta jesteś między niewiastami i wszystko, co robisz, jest przeklęte. Owoc swojego łona też będzie przeklęty. Przepraszam, ale ja z takimi dziewczynami rozmawiam codziennie. Widzisz? Tyle. Dlaczego mamy różaniec odmawiać? Bo Bóg to mówi do Maryi, do ciebie. Błogosławiona jesteś, bo cię Chrystus odkupił i Pan jest z tobą i będzie błogosławiony owoc twojego łona. Ktoś mówi, klepiemy te różańce. Przecież my wszyscy różańce odmawiamy. Kocham Cię, kocham. Daj się pocałować, daj się pocałować. Daj się pocałować, daj się pocałować. I różaniec. A tego, który jest najważniejszy, wstydzimy się nieraz odmawiać. Na tym właśnie polega zmiana imienia. I to się dokonuje powoli. Wiecie, jak chcecie coś nasączyć, to kroplówką, wacik jakiś. Nie lejemy wiadro wody. Tylko żeby wszędzie ta, prawda, dentysta nieraz upycha ten kanał, musi wypełnić... Przepraszam za fatalne skojarzenia w tym momencie. Ale żeby... Otóż serce chore Pan Bóg nasącza. Po kropelka po kropelce. My jesteśmy niecierpliwi. Tak jak ten pacjent w szpitalu, jak mu pielęgniarka zakładała kroplówkę, mówi, ojej, to tak teraz będzie kapać, siostro, całą noc? A nie mógłbym tego przychylić? On w życiu widać nieraz coś przychylał. Ja to mówię, wieje, po co ma kapać? Proszę pana, lekarstwo musi kapać. On mówi, ale ja się denerwuję, bo jestem hydraulikiem, nie lubię, jak coś kapie. I ty też chodzisz do kościoła i mówisz, dlaczego ja się nie zmieniam? No przechyliłbym to Pismo Święte. Proszę Święta, przeczytałem Pismo Święte i nic. Bo Pismo Święte musi kapać. Błogosławiona Ewo, Ty jesteś mój Syn umiłowany. Ciebie wybrałem. Księga Pieśni nad Pieśniami, Ewangelia, Listy Pawłowe. Kapie, kapie, powolutku, powolutku topnieje, powolutku coś się dzieje. Na pociechę powiem, że Żydom Pan Jezus serce 40 lat zmieniał. Wyszli z Egiptu, do ziemi obiecanej było 2 tygodnie drogi. Jak stąd piechotą, nie wiem, gdzieś do Grójca, do Krakowa, do Zakopanego. 40 lat szli, bo mieli tak serce zatwardziałe. I kapała, manna kapała, i przepiórki kapały. I Pan Bóg próbował to. To się wszystko musi stać po kolei. Narzeczeństwo, pamiętajcie, seks to jest psychika, duch. Naprawdę. My myślimy, że seks to są piersi, biodra, ciało. Bzdura. Każdemu z was mogę udowodnić, że to nie jest ciało. Jeśli na przykład, weźmy taką sytuację, chłopak prosi, czy mężczyzna, czy mąż prosi kobietę o seks. Jest bardzo podniecony, jej ciało jej się podoba, no po prostu mgła na oczach. A ona mówi, dobrze, no jak chcesz, no to masz. On się rozbiera, ona mówi, ty jaki ty śmieszny jesteś. Jemu się natychmiast odechciewa seksu, czyli o co chodziło? O uznanie, że ja jestem ktoś. Pamiętajcie, nie chodzi w seksie o ciało, o rozładowanie. O ducha chodzi. Faceci chcą zaliczać dziewczyny, bo się niepewnie czują. Dlatego siedzą przed komputerem, blondynka, czarna, brunetka. Wrócę jeszcze do tamtej, filmik, zdjęcia, bo ja jestem, przepraszam, gnojkiem. To sobie przynajmniej klawiszem, enterem pozmieniam kobiety. Ale to nie chodzi o ciało. Nie chodzi, w masturbacji nie chodzi o seks. Chodzi o męskość. Chodzi o uczucia. I wielu ludzi mówi, muszę się wziąć w garść, już więcej tego nie zrobię. Słuchaj, musisz serce nasączyć męskością, dzikością. Musi przyjść Bóg i ci zmienić imię. I to się będzie właśnie działo powoli. Nie możesz zacząć od końca, że chłopak poznaje dziewczynę i pójdziemy do łóżka, ale jestem facetem. Bo ci za godzinę znowu powiesz, nie, jesteś marny, musisz to zrobić jeszcze raz. Pamiętam, jak mi kiedyś opowiada jeden chłopak, że o mało nie zabił kolegi. Poszli do kina na ten film Osada. Film się zaczyna, pierwsze sceny Osady, a jego kumpel mówi, ty wiesz co? To się dzieje współcześnie, tylko to jest taka osada oddzielona od świata. On mówi, kurde, zabiję cię. Koniec filmu mu zdradził, mówi. Wiecie, film narasta, coraz strachy, coraz ciemniej. Po pół godziny już siedzimy w fotelu, tak, jak to się skończy? A ten mu koniec filmu opowiedział. Wiecie, co się może stać najgorsze? Chłopak poznaje dziewczynę, między nimi ma się rozpocząć proces leczenia serca. I idą do łóżka, koniec filmu. Jakbyś zaczął czytać Potop i tak mówisz... A zobaczę, czy ten kmicic z tą oleńką to się pobiorą, czy nie. I nie, na nieszczęście przeczytałeś ostatnią stronę. I już potop nie ma dla ciebie smaku. I już narzeczeństwo nie ma smaku, kiedy zaczęliście od końca. Kiedy wiadro wylaliście na serce, a ono pozostało suche. Popatrzcie, deszcz nieraz pada, dzień, drugi, trzeci. Kałuże stoją, mówimy, ale ziemia nasiąkła. Słuchamy w radiu, ziemia wcale nie nasiąkła. Seks, seks, współżycie, taki inny seks, rozbieranie, ale jesteśmy pełni miłości. Nie, kochanie, twoje serce nadal jest sercem chłopczyka, twoje serce jest nadal sercem dziewczynki. Tylko macie kałuże seksu rozlane na waszym życiu, a serce się nie nasyciło. I dlatego Kościół mówi, czekaj, zaczynaj od ducha. Jeden chłopak mi opowiadał, uwielbiałem patrzeć w twarz mojej dziewczyny. Ona się gapiła w telewizor, ja udawałem, że patrzę się w telewizor i patrzyłem się w jej twarz. A ona, ojej! Fantastyczny, słuchaj, świetny. Ona mówi, czego ty się na mnie patrzysz? On mówi, nie, nie, nie patrzę się na ciebie. Wyczytaj z twarzy imię twojej dziewczyny. Z twarzy, z uśmiechu, z oczu, kiedy płacze, kiedy się cieszy. Wyczytaj to. A nie tylko myśl, jak przyjdzie ubrana na spotkanie i czy będzie wolna chata. Czy kumpel z akademika wyjdzie. Bo wtedy nie odczytasz właśnie tego ducha. Nie odczytasz jej serca. Przepraszam, jeszcze się na koniec odwołam do takiego teleturnieju. Przypadkowo go oczywiście widziałem. Kiedy biorą, nakładają słuchawki na uszy człowiekowi na ulicy, on tam słyszy jakąś melodię, widzowie jej nie słyszą i każą mu nucić. Skutek jest zazwyczaj taki. I my mówimy, co on nuci? Co on nuci? Przecież to nie ma rąk i nóg. A potem puszczają jeszcze raz ten film, już z podkładem muzycznym, i okazuje się, że on naprawdę nucił Goodbye, My Love, Goodbye, czy tam właśnie lata. Tylko musisz usłyszeć podkład. Jakbyś usłyszał samą solówkę z jakiegoś utworu, czy samą ścieżkę basową, nie usłyszysz, co to za melodia. Każdy człowiek ma swoją wewnętrzną muzykę. Przyjdziesz do domu, mama powie, gdzie łazisz, gdzie byłaś, znowu się spóźniłaś. I ty mówisz, co ona gada za głupoty, co to za głupia melodia. Ale jakbyś usłyszała jej melodię serca, to powiesz, a, ona ma rację. Bo kiedyś mnie rzeczywiście zaczepili na ulicy, jej się to dziś przypomniało. Bo ona w dzienniku obejrzała, że grasuje gwałciciel jakiś tutaj gdzieś w tych okolicach. Dlaczego faceci po pół roku małżeństwa mówią, ta moja żona jakieś głupoty gada? Bo już nie słyszą podkładu. Słyszą tylko same solówki, a solówek jest dużo i są szybkie. Usłysz muzykę serca, usłysz lęki swojej dziewczyny, usłysz kompleksy swojego chłopaka. Nie pragnij nad tym zapanować, ale musisz wiedzieć, szatan wyczuwa rany naszego serca, jak rekiny wyczuwają krew i dotyka patykiem. I dlatego twój chłopak nagle stanie się smutny, bo coś mu się przyśni. Sny pokazują, co się dzieje w sercu, bo nagle coś usłyszy w telewizji, bo nagle mu się coś przypomni. Zapach, panowie, nasze serce działa na zapachy. Ktoś mówi, o, zapach mojego domu rodzinnego, o, nieprawdopodobnie, bardziej niż zdjęcie nieraz coś przypomni. To wszystko trzeba wyczuć właśnie przed ślubem, żeby potem znać muzykę i żeby to się wszystko jakoś szybko nie rozpadło. No dobrze, to na tym może skończymy, jeśli organizatorzy będą mieli, to mnie za rok zaproszą. To dokończymy, ale pamiętajcie, uzdrowić serce, jestem silny, jestem piękna, Chrystus zmienia imię, to trwa długo i powoli trzeba być cierpliwym i przez to wchodzi życie i wtedy jest to co najpiękniejsze, co na pierwszej kasecie Seks, Poezja czy Rzemiosło mówię, zakochani emeryci, ludzie. Przyznam wam szczerze, że różnego rodzaju zdjęcia, chłopak biegnie z dziewczyną po plaży, drobiazg, ja też kiedyś biegałem z dziewczyną po plaży, to naprawdę nie jest trudne, ale mieć 80 lat, siedzieć w Parku Krasińskiego czy w Ogrodzie Saskim. Nie mogę się na nich napatrzeć. Żyją. Siwe włosy, pomarszczona twarz. Ona do niego mówi Władziu. On do niej mówi Danusiu. Ona mówi, pamiętasz Władziu w 64? On mówi, pamiętam. Nie mówią co, bo już wszystko wiedzą. Wszystko jest omówione. A pamiętasz wtedy? On mówi, no. On jej podaje rękę, idą sobie z laseczką. Ja nieraz idę za nimi. No, w sensie napatrzyć się nie można. Żyją, mają apteczkę pod pachą. Pokłócą się nieraz, posprzeczają, bo ona mu nie te korzonki natrze, nie z tej strony mu natarła. A poza tym zamiast olejkiem kamforowym to mu ostatnie żyto wylała na to. Więc mogą być dramaty małżeńskie. Ale oni się kochają. Słuchajcie, po to Kościół to wszystko mówi, żeby serce nasączyć i uzdrowić imię. Żebyście też w Warszawie w roku 2087, kiedyś się tu przeszli i powiedzieli, wiesz, ja tu kiedyś studiowałam. Taki ksiądz miał wykładem, już dawno nie żyje. O to właśnie chodzi. Jakby ktoś nie wiedział, o co mi chodziło, to mi właśnie o to chodzi.
Sytuację. No ale jak widać Duch Święty czuwa i widocznie więcej osób miało usłyszeć i do większej ilości osób miało dotrzeć. Także serdecznie dziękujemy w imieniu Solideo i SKMA i życzymy wszystkiego dobrego. Słuchajcie, jeszcze mam ogłoszenie. odnośnie jutrzejszego spotkania. Przepraszamy Was wszystkich za to, co tutaj miało miejsce, ale nie spodziewaliśmy się takich tłumów. W związku z tym zaglądajcie jeszcze dzisiaj i jutro na stronę solideo.pl. Tam będą wszystkie informacje dotyczące jutrzejszego spotkania. Być może uda się, żeby ono było tutaj. I też a propos spotkań, które będą miały miejsce w przyszłym tygodniu. Także serdecznie Was zapraszamy.